Krótka piłka. Poniedziałek, godzina 17:45. Ostatni raz w tym sezonie niezmiernie serdecznie witam Was, Krótka piłka. Ja nazywam się Kacper Czuba, a o wydarzeniach ze świata piłki nożnej będę rozmawiał wraz z Damianem Nitką.
Cześć wszystkim.
Oraz Oskarem Śmiałkiem.
Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Na początku pomówimy o najciekawszych transferach z ostatnich dni, z ostatnich tygodni, ale wcześniej czas na przerwę muzyczną. Co prawda okienko transferowe oficjalnie rozpoczyna się dopiero 1 lipca, ale już najsilniejsze kluby na świecie już teraz dokonują wzmocnień przed nadchodzącym sezonem. Już teraz słyszymy wiele różnych doniesień transferowych. I pierwszy taki transfer, który no, dzisiaj został oficjalnie potwierdzony, czyli Ilkay Gündoğan po wygaśnięciu kontraktu z Manchesterem City przychodzi do FC Barcelony. I wy chyba, chłopaki, jako kibice, fani Barcelony, co sądzicie o tym transferze?
No, transfer absolutnie wielki, bo no, wzmocnienie niesamowite. Ilkay Gündoğan był piłkarzem niesamowicie znaczącym w poprzednim sezonie Manchesteru City, który no, wszedł na swoje, chyba był w swojej życiowej formie w poprzednim sezonie, ale również te wcześniejsze sezony w drużynie z Manchesteru były bardzo dobre, więc ogromne wzmocnienie i taka naturalne zastępstwo za Busquetsa, no bo wiemy, że ten pomocnik odchodzi z Barcelony, najprawdopodobniej ma zostać piłkarzem Interu Miami, więc to Gündoğan to jest znakomite zastępstwo. Oczywiście jest to zawodnik o trochę innej charakterystyce niż piłkarz reprezentacji Hiszpanii, ale to jest zawodnik, na którym można budować środek pola i ten środek pola będzie bardzo jakościowy, no bo on w spółce z De Jongiem, z Pedrim, z Gavim może tworzyć bardzo dobrą drugą linię.
No, Damian, bardzo dużo żeś powiedział już o tym zawodniku, właśnie nie wiem, co mam dodać. Potwierdzę tylko, że również jestem bardzo zadowolony z tego transferu. Pamiętam tego zawodnika szczególnie z tej końcówki sezonu, kiedy dowoził w finałach właśnie pucharów, czy to Pucharze Anglii, świetnie zagrał, strzelił, pamiętajmy, dwie bramki. No ogólnie świetna końcówka sezonu, no więc wydaje mi się, że to jest świetny ruch ze strony FC Barcelony. Aż się trochę dziwię Manchesterowi, że nie starali się go bardziej zatrzymać. No ale nie ma co tutaj gdybać, idzie do Barcelony. Jest to na pewno świetne zastępstwo, jak mówili, za odchodzącego Busquetsa. I mi się wydaje, że bardzo dobrze się wpasuje w zespół. I to jeszcze jest 32-latek, pamiętajmy, to jeszcze jest jego taki prime wiekowy, nie trzeba jeszcze się martwić, że już jest podstarzały. Spokojnie, uważam, że jeszcze parę lat będzie na tym najwyższym światowym poziomie grać, więc Barcelona będzie korzystać sobie tylko z tego.
Pamiętajmy też, że Gündoğan w ostatnich chyba meczach nawet wyprowadzał City na boisko jako kapitan zespołu i też mówiłeś, że tak dziwi się, że City nie walczyło o niego. Właśnie troszkę nie jest tak do końca, bo City było w grze. Pep Guardiola bardzo naciskał wręcz włodarzy The Citizens, ale ponoć duży wpływ na transfer Gündoğana do Barcelony miał trener Xavi.
A już myślałem, że powiesz, że Robert Lewandowski, to się
nie,
chciałem
Nie, już tego też już widziałem właśnie, że chyba byś właśnie spodziewałem się tego.
Bo widziałem taką plotkę, że Lewandowski tak, go za starych czasów do Borussii i przyjaciele wielcy.
Była plotka, ale właśnie teraz przejdźmy do po jego potencjalnego następcy, o którego biją się dwa czołowe angielskie kluby ostatniego sezonu, czyli Declan Rice. Wiele doniesień łączących go z transferem do Arsenalu, wiele o transferze do Manchesteru City. Transfer za 100 milionów euro. Czy gdzie waszym zdaniem wyląduje?
To jest tylko dobra informacja dla West Hamu, bo jeżeli dwóch wielkich, bogatych graczy ze sobą się siłuje, no to oznacza, że będą podbijać oferty, no i West Ham na tym najwięcej może wygrać, więc w interesie West Hamu jest to, aby na cały czas Arsenal i City były w grze i to by oznaczało coraz lepsze oferty dla zespołu z Londynu. Więc no zobaczymy, gdzie odejdzie. Wydaje mi się, że ten piłkarz bardziej byłby potrzebny mimo wszystko Arsenalowi, ale no na pewno Manchester City też chce zasypać tę lukę, która się wytworzy po odejściu Gündoğana, więc im też na tym ruchu bardzo zależy, ale wiemy, że to będzie jeden z najważniejszych transferów lata, no bo to, że odejdzie Declan Rice z West Hamu, wydaje się być już przesądzone.
Ja właśnie to, co powiedziałeś, Damian, ja uważam, że on przejdzie do Manchester City właśnie dlatego, że będą chcieli teraz zastąpić Ilkaya Gündoğana. No i jest to świetny ruch ze strony kupującego przede wszystkim, gdyż Declan Rice już dawno przewyższał poziomem swój klub, czyli West Ham United. Jest głównym właśnie twórcą tego sukcesu, jakim jest zwycięstwo w Lidze Konferencji Europy. No i można powiedzieć, że West Ham za te pieniądze będzie mógł kupić sobie dwóch, trzech zawodników na wysokim poziomie, dzięki czemu może przestaną być zespołem walczącym o utrzymanie, tylko już powrócą do tej walki znów europejskie puchary, no gdyż nie mogą wiecznie polegać na jednym zawodniku. A Declan Rice bardziej, by się wydaje, na ten moment przydał się by jednak w Manchesterze City, wypełniając właśnie tą lukę po odchodzącym kapitanie.
Ja z kolei właśnie mam przeczucie, że mimo wszystko te doniesienia, które się ostatnio pojawiały w kwestii Declana Rice'a i tego, że postać Mikela Artety przekonuje go do transferu do Arsenalu, wydaje mi się, że jednak Declan Rice decyduje się na pozostanie w Londynie, ale czy jego klubowym kolegą waszym zdaniem zostanie Kai Havertz?
No, Kai Havertz to jest w ogóle dla mnie ciekawy przypadek, bo też się wcześniej mówiło o zainteresowaniu Realu Madryt pozyskaniem tego piłkarza. No, królewscy się z tego wyścigu już 2-3 tygodnie temu wypisali. No, ja w ogóle dla mnie to jest, jak już powiedziałem, ciekawy przypadek, no bo w barwach Bayeru Leverkusen uważałem, że to będzie przyszły zdobywca złotej piłki. Niesamowicie mnie się tego zawodnika oglądało, ale odkąd trafił do Chelsea, ten piłkarz już mi się mniej przestał podobać. Mam wrażenie, że popadł w taki trochę marazm, nie może się odkręcić. No ale może właśnie transfer będzie bardzo mu posłuży, więc myślę, że to jest jakby naturalne, że chce on odejść z Chelsea. No zobaczymy, gdzie trafi. No wydaje się, że ten transfer wewnątrz Premier League jest bardzo prawdopodobny.
Ja uważam, że słaba dyspozycja Kaja Havertza, dosyć słaba w Chelsea, to jest głównie wina klubu, nie samego zawodnika. Gdyż, jak mówiłeś, ten zawodnik w Bayerze Leverkusen świetnie wyglądał, a praktycznie nikt, kto przyszedł do Chelsea, dobrze tam się nie prezentował. Po prostu ten klub to taki trochę killer dobrych talentów, można powiedzieć. Chociaż kibice Chelsea są bardzo wdzięczni temu Niemcowi, bardzo się przyczynił do wygrania Ligi Mistrzów w 2021 roku. No ale na pewno uważam podobnie, że jeżeli znajdzie się w jakimś innym klubie, czy to będzie Arsenal, czy Real Madrid, chociaż właśnie raczej Arsenal, no to tam będzie wróci do tej swojej najlepszej dyspozycji. No i tylko potwierdzi to fakt, że Chelsea musi coś faktycznie w swoim DNA zmienić, bo to jest, nie jest dziwne, aż jest dziwne, że ktokolwiek do nich nie przyjdzie, to nie wypala, mówi się o klątwie napastnika, no to jest w tym jakieś drugie dno na pewno.
No tak, można, właśnie się zgadzam z wami w tym temacie, ale czy właśnie jak mówimy, bo Chelsea ostatnie dwa okienka transferowe, wielu zawodników przychodzących, wiele transferów, to też oznacza, że dotychczasowi zawodnicy muszą sobie niektórzy poszukać nowych klubów. Jeden z nich jest Mason Mount i czy waszym zdaniem ten profil zawodnika, ten zawodnik będzie pasowałby do systemu grania Erika ten Haga i w Manchester United?
To jest trochę analogiczny przypadek co Havertz, choć uważam, że Mount generalnie został lepiej zapamiętany wśród kibiców Chelsea. No Havertz miał ten swój wielki moment w Lidze Mistrzów, ale wydaje mi się, że tak ogólnie na przestrzeni kilkudziesięciu spotkań, które rozegrał Mount, myślę, że on lepiej został zapamiętany, ale no podobnie piłkarz, który przychodził jako wielki talent, dał oczywiście coś temu zespołowi, ale myślę, że oczekiwania były większe. No i też wydaje mi się, że on w nowym środowisku może wypalić. No zobaczymy, czy Manchester United okaże się dla niego odpowiednim miejscem, no bo tam też często, mam wrażenie, w ostatnich latach były nieudane ruchy transferowe. No zobaczymy, ale jest to, myślę, fajna szansa dla Mounta, bo uważam, tak upraszczając, że Manchester United Erika ten Haga zmierza w niezłym kierunku, więc to może być odpowiednie rozwiązanie dla Anglika.
Ja prawdę mówiąc jestem delikatnie sceptyczny z perspektywy Manchester United, gdyż uważam, że to jest duża niewiadoma ściągnięcie Masona Mounta. Na pewno nie twierdzę, że będzie takim zawodnikiem na poziomie Casemiro czy Bruno Fernandesza, ale też raczej nie będzie takim, powiedzmy, flopem transferowym jak Antony. Stawiam, żeby coś tam grał, ale raczej by nie został jakąś gwiazdą zespołu, więc uważam, że jest to zależne od kwoty. Jeżeli by w stanie byli się dogadać z Chelsea na jakimś rozsądnym poziomie, to można by go ściągnąć, spróbować, może coś osiągnie, ale gdyby Chelsea żądała jakichś horrendalnych pieniędzy, no to nie ma co moim zdaniem poświęcać takich dużych funduszy na niewiadome, wielką niewiadomą, jaką jest Mason Mount.
Jeszcze przed przerwą proszę was o bardzo krótką opinię na temat potencjalnego transferu Josko Guardiola do Manchester City. Czy warto bić rekord transferowy w kwestii obrońcy na tego zawodnika?
Warto, fantastyczny obrońca, nie pamiętam jego słabego meczu, brać go.
No zgadzam się, brać go, tylko trochę za dużo pieniędzy, ale oni są bogaci, stać ich, niech go biorą.
Jesteśmy w tym zgodni, więc teraz czas na aktualności Radia Młodz, a później na przerwę muzyczną.
Krótka piłka. I want to break free.
Oskar jako wielki fan koszykówki i Żalgiris Sukowno. Pewnie oglądałeś wiele spotkań Żalgiris Sukowno. No to teraz określ nam, bo teraz porozmawiamy sobie o rywalach polskich drużyn w eliminacjach europejskich, pucharów.
To chyba które, od Rakowa zaczniemy.
Które już, no dobrze, jak teraz mówiłeś przed chwilą o koszykówce, teraz chcesz od Rakowa zacząć, to zaczniemy od Rakowa. Pierwsza runda, czyli estońskie wyzwanie, jakim jest Flora Tallinn. Drużyna, w której w przeszłości grał Rauno Sapinen, ostatnio zawodnik Stali Mielec i dalej tam gra Konstantin Wasiliew, znany z występów w Piaście Gliwice czy Jagiellonii Białystok. Jak widzicie szansę częstochowian w tej pierwszej rundzie, która może być kluczowa w kwestii kolejnych rund i gry Rakowa w pucharach?
No, przejście tej pierwszej rundy jest niesamowicie istotne, bo to przejście pierwszej rundy oznacza, że szanse na awans do fazy grupowej jakiegoś europejskiego pucharu znacznie wzrastają, no bo jeżeli się jest w drugiej grupie eliminacji, to jeżeli się przegrywa w tej drugiej rundzie, to występuje się już potem w następnej fazie eliminacji Ligi Europy i ta ścieżka, ten spadek, można powiedzieć, jest zdecydowanie bardziej łagodny. I przejście jest bardzo kluczowe i dlatego wszyscy bardzo chcieliśmy, jako osoby kibicujące polskiej piłce, aby Raków wylosował jak najprostszego rywala, a z tego koszyka, w którym był Raków, Flora była tym teoretycznie najsłabszym rywalem. Każdy chciał uniknąć Karabachu, to się udało w pierwszej rundzie. No Flora Tallinn, oczywiście nie można tego zespołu lekceważyć. Jesteśmy świeżo po meczu z Mołdawią, więc trzeba być kibicem z dużą pokorą i z dużym szacunkiem do rywala, no bo to nie jest zespół na pewno słaby, który ma swoje atuty, który przecież występował 2 sezony temu w fazie grupowej Ligi Konferencji. No ale generalnie drużyna Rakowa jest zdecydowanie lepsza na papierze. I no to musi być tak naprawdę awans do kolejnej rundy, no bo nie dało się trafić lepszego rywala niż Estończycy.
Tak, ja się dodam, że będzie różnica taka niż w poprzednim sezonie, że jakby Raków przegrał pierwszą rundę eliminacji Ligi Mistrzów, to będzie grał od razu w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji, gdyż w drugiej rundzie dostanie wolny los z racji tego, żeby musi być parzysta liczba zespołu w trzeciej rundzie, a Raków ma lepsze rozstawienie i tam dostanie po prostu wolny los w drugiej rundzie, także taki jest ten plus w minusie ewentualnym porażce w tym dwumeczu, ale wydaje mi się, że Raków powinien sobie poradzić z liderem Ligi Estońskiej. To jest właśnie chyba największy atut Flory Tallinn, że oni są w środku sezonu obecnie i są w grze po prostu, w rytmie meczowym. Ostatnio pokonali 5-1 zespół Parnu, Wasprus. No i właśnie nawet Konstantin Wasiliew tam bramkę strzelił, tak wspomniałeś o tym naszym byłym zawodniku Piasta Jagiellonii. Także mimo wszystko spodziewam się zwycięstwa do meczu Rakowa-Częstochowa, gdyż polska liga jest no o wiele silniejsza niż estońska, więc mimo to, że była ta wpadka z Mołdawią, to wydaje mi się, że mistrz Polski nie zawiedzie w tej pierwszej rundzie.
Jeszcze taka jedna ciekawa informacja co do Flory, to ten zespół trenuje trener Jürgen Henn, 36-latek, młody szkoleniowiec, bardzo utalentowany, bardzo chwalony w swojej ojczyźnie. Tak naprawdę podobieństwo i jego imienia do Jurgena Kloppa i mówi się w Estonii, że to jest estoński Jurgen Klopp, ale bardzo ciekawy szkoleniowiec, który już od 2018 roku samodzielnie prowadzi ten zespół, więc on tę Florę zna na pamięć, jest bardzo dobrze obeznany w tym zespole i odnosi z tym klubem duże sukcesy, więc to też jest ciekawa osoba, na którą można sobie popatrzeć, jak ustawi zespół Flory do starcia z mistrzem Polski.
A w kwestii właśnie tego dwumeczu Rakowa z Florą Tallinn, to niepokoją was takie dwa aspekty. No pierwsze, że to będzie debiut ogólnie w europejskich pucharach i można powiedzieć takie poważniejsze wyzwanie dla Dawida Szwargi, nowego trenera Częstochowian. I druga kwestia, to jak wygląda kadra Rakowa i te transfery, no bo Raków jest aktywny na rynku transferowym, sprowadził już 7 nowych zawodników, ale no realnie patrząc, to nie moim zdaniem, przynajmniej nie są to nazwiska, które jakoś wzmacniają tą kadrę w kwestii gry w eliminacjach właśnie europejskich pucharów, bo to jest Łukasz Zwoliński, Kasper Bieszczad, Tomasz Walczak, Kamil Pestka, Dawid Drachal, Maksim Dominguez i Adnan Kowacewicz. I no trójka z tych zawodników jest ściągnięta ze Spadkowiczów z Ekstraklasy z ostatniego sezonu, to tak woli uzupełnienia.
No tak, myślę, wydaje, że w kwestii pojedynku z Florentalin to dużo nie zmienił. Tak jak wspomniałem, Flora jest o wiele, na papierze przynajmniej, zespołem słabszym jakościowo, więc nawet te roszady w składzie Rakowa tutaj nie przeszkodzą. Gdybyś mnie zapytał, czy wejdą do fazy grupowej Ligi Mistrzów, to wtedy to może mieć wpływ. Wydaje mi się, że nie dadzą rady sobie przynajmniej z takim zestawieniem składu. No ale w perspektywie pierwszej rundy eliminacji to raczej to nie będzie miało dużego wpływu. Dawid Szwarga też dobrze, że trafił taki klub na swoje przetarcie z europejskimi pucharami. Właśnie to będzie dla niego jakieś zawsze jakaś nauka. No i potem do tej drugiej ewentualnej rundy podejdzie już z jakąś doświadczeniem minimalnym, że wiedział, z czym się mierzy.
Ja się tutaj zgadzam z Oskarem, że w perspektywie pierwszej potyczki z Florą to jest naprawdę, przepraszam, to jest naprawdę dobre rozwiązanie, więc ja tutaj widzę naprawdę duże szanse przed Rakowem, aby pokonać drużynę Flory i bym się nie bał tego, że to będzie pierwszy, że to będzie debiut trenera Szwargi. Według mnie to nie będzie miało znaczenia, ale już w drugiej rundzie tego starciu z Karabachem, do którego pewnie za chwilę przejdziesz, to już będzie miało według mnie duży wpływ.
Właśnie chciałem tylko jeszcze nawiązać, że Raków rozpoczyna walkę w eliminacjach Ligi Mistrzów już 11 lipca, czyli we wtorek, rewanż tydzień później, 18 lipca, pierwszy mecz w Częstochowie, rewanż w Estonii. I właśnie pytanie, właśnie, bo jeszcze w trakcie, rok temu pamiętam, była duża dyskusja na ten temat. W trakcie, pomiędzy pierwszym a drugim meczem, Raków gra meczu Super Puchar Polski. Spodziewacie się powtórki z Lecha z poprzedniego sezonu, że będzie grała ławka, jakby to po prostu wprost powiedzieć?
Tak, wydaje mi się, że zarówno dla Legii, jak i dla Rakowa będzie to raczej takie przetarcie, taki pojedynek zespołu, może nie drugich zespołów, ale rezerw, no bo jednak te europejskie puchary będą wymagające, tak już w przeszłości widzieliśmy, że no ten Super Puchar Polski jest traktowany trochę po macoszemu przez te największe zespoły. Wydaje mi się, że teraz prawda sobie analizuję kalendarz, że Legia będzie miała dłuższy odpoczynek, no bo Legia będzie później występować, później zaczynać, no bo Raków już 11 lipca ma swoje pierwsze starcie. Więc w przypadku Rakowa na pewno spodziewam się dużych roszad i że te pełne, najlepsze zestawienie Częstochowian zobaczymy w meczu z Estończykami.
Tak, nawet były takie dyskusje wśród piłkarzy, trenerów i kibiców, czy nie przesunąć na przykład tego spotkania o Super Puchar Polski na przykład na środek sezonu, kiedy jest na przykład przerwa zimowa choćby, kiedy zespoły nie grają jakiejś dużej liczby meczów, żeby po prostu to nie miało wpływu, bo polskie kluby zaczynają właśnie bardzo wcześnie grać w europejskich pucharach, a na przykład w Niemczech też jest rozgrywany oczywiście Super Puchar, ale tam nie muszą grać tych wczesnych rund eliminacyjnych do europejskich pucharów, to jest ta różnica. Także też spodziewam się, że Raków Częstochowa na to spotkanie wystawi dość rezerwowy skład, no ale Legia to zależy, bo oni mają dość też łatwego rywala, to będziemy o tym mówić więcej w swojej rundzie eliminacji, ale raczej jeżeli Raków do tego podejdzie do spotkania o Super Puchar, no tak wiadomo, rezerwami, to Legia też nie będzie jakoś turbo, żeby najarana, żeby tych zawodników najlepszych zmęczyć przed swoim ważnym meczem w Kazachstanie.
No to już zamykając wątek Rakowa i eliminacji Ligi Mistrzów, czy właśnie waszym zdaniem tej drugiej rundy i potencjalnej gry albo z Karabachem, albo z zespołem z Gibraltaru Lincoln, myślę, że bardziej Karabachu. Czy trzeba się tego azerskiego zespołu bać?
Tak, no to jest jednak Gurban Gurbanów, który pracuje tam już chyba nieskończoność lat w tym Karabachu. To jest zespół niesamowicie zgrany, doświadczony. No, pogromca też polskich zespołów w europejskich pucharach, no bo oni w przeszłości wyeliminowali Wisłę Kraków, wyeliminowali Piast, wyeliminowali Lech Poznań i
Legię też chyba, nie?
Tak, Legię też, nie wiem, czy ją dodałem. Okej, okay. No faktycznie, chyba nie wspomniałem o warszawskim zespole, więc jest to zespół niesamowicie trudny do pokonania, który ma bardzo duże doświadczenie w grze w fazach grupowych, więc uważam, że no w potencjalnym starciu z Karabachem, no bo wydaje nam się wszystkim, że pokonają mistrzów Gibraltaru, że z Karabachem Raków nie będzie faworytem i to będzie bardzo poważne starcie. Pamiętamy to, co się działo sezon wcześniej w pojedynku Lecha z azerskim zespołem. No i wtedy jednak widzieliśmy dużą różnicę jakości, ale też w takim ograniu składu. więc no, Karabach byłby bardzo skomplikowanym i wymagającym rywalem dla mistrzów Polski.
Bardzo podobne zdanie mam na ten temat. Będzie to oczywiście moim zdaniem na pewno praktycznie pojedynek z Karabachem. Nie wierzę, że Lincoln Red Imps to by sensacja największa chyba w tych eliminacjach. No i będzie bardzo podobny pojedynek do tego sprzed roku z Lechem Poznań. Raku będzie po prostu musiał wyjść na swoje wyżyny umiejętności, żeby pokonać Karabach Agdam. Bardzo jest niekorzystny bilans właśnie meczów polskich zespołów z tym klubem azerskim. No i po prostu Raków mimo wszystko udowadnią już w swojej ostatnich dwóch sezonach w europejskich pucharach, że potrafi, jak chce postawić się silny notowanemu rywalowi. Było tak choćby w Rosji miał taki mecz, nie pamiętam dokładnie z kim, ale z Rubinem Kazań, dobrze, dzięki Kasper. Wygrali wtedy ten dwumecz, też uważam, że nie byli faworytami przed tym meczem, no to tutaj będzie bardzo podobnie, trzeba po prostu się postawić i może się wszystko wydarzyć.
Ale najpierw trzeba przejść Florę Tallin, wiadomo, jeżeli przejdą Florę, naprawdę szanse Rakowa na uczestniczenie w fazie grupowej jesienią w europejskich pucharach będą bardzo duże, więc ten mecz z Florą Tallin ma niesamowitą rangę i no, Raków naprawdę musi go wygrać.
Tylko już na koniec powiem, że Raków w eliminacjach europejskich pucharów nie przegrał jeszcze u siebie na stadionie przy ulicy Limanowskiego w Częstochowie. Liczymy na to, że ta pasca zostanie podtrzymana, a po przerwie muzycznej przeanalizujemy rywali polskich drużyn w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. 28 odcinku Krótkiej Piłki w tym sezonie. Czas teraz na omówienie rywali polskich drużyn w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. Panowie, to od którego rywala chcecie zacząć?
Od Legii, myślę, że od mistrza Polski. Myślę, że fajnie by było, gdybyśmy poszli tak w takiej kolejności, jak nasze zespoły zakończyły sezon w Ekstraklasie, więc wicemistrzem była Legia. I to jest taki mój faworyt. Myślę, że Oskar nie ma nic przeciwko. Legia trafiła na, proszę Państwa, na dość egzotyczny zespół, na Ordabasy Szymkent. Legia, myślę, że sportowo jest zdecydowanym faworytem tego starcia w drużynie z Kazachstanu, no bo to jest klub kazachski. Gran były piłkarz Wisły Płock, Jorginho, to jest taki wątek polski. Ale najtrudniejsze dla Legii w tym starciu będą działania logistyczne, no bo miejscowość Szymkent jest położona na samym południu Kazachstanu, przy granicy z Uzbekistanem oraz z Kirgistanem, więc to jest na pewno kawał drogi, to jest 5,5 tysiąca kilometrów od Warszawy, więc logistycznie bardzo trudny pojedynek. Myślę, że też to spowoduje, że niezbyt wielu kibiców Legii się tam wybierze, właśnie ze względu na te kłopoty z dostaniem się do tej miejscowości w Kazachstanie, choć wiemy, że na pewno jakaś grupka tych najbardziej zagorzałych sympatyków Legii będzie w Kazachstanie. No absolutnie też zespół do przejścia, ale no właśnie, niewygodne są te dojazdy do Kazachstanu. Kiedy się zacznie liga, trzeba przejść 5,5 tysiąca kilometrów. Inny klimat, tam jest bardzo ciepło, jak sprawdzałem prognozę pogody, 37 stopni jest aktualnie, więc myślę, że za miesiąc będzie podobnie. Taki stepowy klimat, niesamowity skwar. No i z tego powodu będzie to wymagający pojedynek, no ale nie będzie żadnych wymówek, Legia musi Kazachów przejść.
Tak, również uważam, że Legia będzie zdecydowanym faworytem tego dwumeczu. Dodam, że to będzie podobny case co do meczu Rakowa, czyli rywal po prostu już jest w trakcie sezonu, Liga Kazachska już trwa i Ordabasy, widzę, że jest jej wiceliderem aktualnie. Także no jest to zespół, którym na pewno należy szanować, no ale ten wyjazd, o którym wspomniałeś, na pewno dla kibiców tych nielicznych, którzy się wybiorą, będzie to przygoda życia jakaś, gdyż na pewno to nie jest proste połączenie lotnicze. No ja akurat nie wybieram się, nie mam jakichś funduszy obecnie, żeby lecieć sobie na kraniec Kazachstanu, gdzieś tam pod Kirgistan, jak to Damian wspomniał. Bardzo daleki wyjazd, ale na pewno kibice go, którzy pojadą, zapamiętają do końca życia. No i uważam, że Legia powinna w tym pierwszym meczu, który grają na wyjeździe, już pokazać jakąś dominację, zwyciężyć 2-3 bramkami, wtedy ten dwumecz po prostu rozstrzygnąć w pierwszym spotkaniu, żeby już nie było niedomówień i czekać po prostu na rywala w następnej rundzie. Tak chyba każdy z nas myśli, wydaje mi się, że nikt nie rozważa tutaj porażki Legii. Dosyć łatwy rywal, na pewno należy go spokojnie przejść.
To jeszcze tylko zamykając wątek Legii, to co sądzicie o transferach, których dokonuje w ostatnich tygodniach, miesiącach dyrektor sportowy Legii Jacek Zieliński? Mark Wall, Patryk Kun, Pankow, nie jestem pewny imienia, ale właśnie Pankow, środkowy obrońca. Czy to są waszym zdaniem właściwe wzmocnienia? Te takie newralgiczne pozycje w stolicy Polski zostały wzmocnione odpowiednio?
Według mnie tak. W ogóle uważam Radovan Pankow.
Radovan Pankow.
Według mnie najważniejsze w tych transferach Legii jest to, że po pierwsze to są pozycje, gdzie Legia potrzebowała piłkarzy, a druga sprawa to wczesny termin już pozyskiwania piłkarzy, że Legia buduje kadrę na te eliminacje z odpowiednim dystansem czasowym. No zobaczymy, czy to się sprawdzi, ale według mnie Legia maksymalizuje swoje szanse, że ci piłkarze wypalą. Oni będą na obozie w Austrii, będą się przygotowywać z zespołem, będą zgrani i w tej trudnym czasie, kiedy gra się co trzy dni w polskiej lidze, uważam, że zespół może być gotowy, co w mojej opinii sprawia, że te ruchy legionistów są bardzo przemyślane.
Ja uważam podobnie, że Legii te transfery właśnie odchodzi, na przykład Filip Mladenowicz, no to przyda się Patryk Kun, czy Mark Gual, który świetnie sobie prezentował w poprzednim sezonie w Jagiellonii Białystok. No to takiego piłkarza każdy klub, który walczy o najwyższe cele w lidze, próbuje ściągnąć. Legii to się udało, także te transfery uważam, że będą najważniejsze. Tego Pankowa dużo osób chwali, no nie śledziłem, przyznam go, w lidze serbskiej. Ostatnio wypożyczony do tam Czukariczki, chyba klub się nazywa w Serbii. No nie śledziłem, ale jest bardzo chwalony. więc wydaje mi się, że na pewno będzie wzmocnieniem. Chociaż nieraz Legii trafiały się takie transfery z podobnych okolic, które kompletnie potem chcieli zapomnieć. No i jest jeszcze czwarty transfer, Jürgen Elitim, jakiś tu też w ogóle, nie wiem, czy chcesz coś więcej do tego temu dodać, bo ja, prawdę mówiąc, nie śledziłem w ogóle.
Prawdę mówiąc, właśnie to jest ten czwarty transfer, tak, o którym rozmawialiśmy i nie byliśmy pewni do końca, kto to jest. Więc a Legia dzisiaj, czyli uważamy, czyli myślę, że jesteśmy wszyscy zgodni, że awans dla Legii do trzeciej rundy jest wręcz obowiązkiem. I jeszcze warto jeszcze dodać kwestii Legii, że już od dzisiaj są na zgrupowaniu w Austrii.
Tak.
I teraz właśnie bym przeszedł, tak już jak wyznaczyłeś, Damian, kolejność, że idziemy miejscami od najwyższego, to teraz czas na rywala Lecha Poznań. Powiem tak, Żalgiris Kowno to ja znam, ale z koszykówki, to jest jedna z koszykarskich potęg, jeden z najlepszych w ostatnim sezonie w czołowej ósemce Euroligi, ale w piłce nożnej tak kolorowo już nie jest. I mam wrażenie, że w przypadku Lecha jest ten sam kazus co Legii w kwestii obowiązku awansu.
Ja mogę, nie wiem, czy mogę pierwszy, Damian, ale...
Oczywiście, oczywiście.
Chciałem powiedzieć, że moim zdaniem, albo nawet nie, to jest łatwiejszy rywal niż Legia ma. To jest najłatwiejszy rywal z tych trzech klubów Lidze Konferencji. Właśnie kiedy Pogoń i Legia mają takich rywali, no łatwych do przejścia, ale Lech ma jeszcze łatwiejszego. Żalgiris Kowno to jest zespół, którego należałoby po 3-0, 4-0 oba mecze wygrać spokojnie. To już nawet nie jest różnica jednej klasy na papierze, no to jest naprawdę... Pamiętamy oczywiście poprzednią potyczkę Lecha Poznań z zespołem z Litwy, wtedy bodajże z Wilna, też Żalgiris. No i wtedy była wielka kompromitacja, o której pewnie może Damian wspomni, ale Kowno z Żalgiris jest jeszcze słabszy moim zdaniem zespół niż ten z Wilna. No i po prostu należy, no nawet nie należy, trzeba go po prostu pokonać. Nie wyobrażam sobie, jak musieliby się czuć kibice Lecha Poznań po porażce ewentualnej w takim dwumeczu. To po prostu jest must be w kolejnej rundzie ze strony poznańskiego Lecha i nie ma tutaj żadnej innej opcji.
Ja w ogóle szukając informacji o Żalgirisie Kowno, to na początku mówię, że to jakiś niezły zespół, że to w czołówce są, ale spojrzałem na sekcję koszykarską i w ogóle również w herbie drużyny piłkarskiej jest to samo logo co w sekcji koszykarskiej właśnie z piłką do popularnego basketa i no oczywiście myślę, że tutaj Oskar nie byłeś odkrywczy, więc ja mam taką samą opinię co ty, że absolutną koniecznością jest awans. Rywal wydaje się obowiązkowy do przejścia. Lechowi się naprawdę przyfarciło. To też myślę, że kibiców Lecha bardzo cieszy bliski wyjazd, no bo Kowno znajduje się naprawdę bardzo blisko granic Polski, więc myślę, że spokojnie duża grupa sympatyków Lecha może się tam wybrać. Nie mają tego problemu co Legia, że trzeba lecieć gdzieś pod granicę z Uzbekistanem, tylko jest obok siebie rywal. I to myślę, że powinno być takie dobre, pewne wejście Lechitów w tą europejską przygodę. Myślę, że oczywiście kibice Lecha marzą o tej powtórce, która była rok temu z ćwierćfinałem Ligi Konferencji. Uważam, że będzie to bardzo trudne do powtórzenia, ale myślę, że teraz najważniejszym celem dla Lecha powinno być to, aby spokojnie przejść Żalgiris i zobaczyć, na kogo trafią w trzeciej rundzie. Też pamiętamy, że Lech jest w takiej sytuacji, że będzie rozstawiony z każdej z czterech rund, więc szanse Lecha, aby trafiać zespoły pokroju Żalgirisu są duże. Oczywiście w trzeciej i w czwartej rundzie już nie będzie tyle tak słabych na papierze zespołów. Z każdą rundą ta poprzeczka będzie się podnosić, ale Lech uważam przez to, co zrobił w poprzednim sezonie, jaki sobie współczynnik wypracował, ma dobrą szansę, aby awansować do fazy grupowej Ligi Konferencji.
Jeszcze co do Lecha, to najważniejsze właśnie będzie ten wyjazd, bo wspomniałeś o Legii, oni właśnie jadą te parę tysięcy kilometrów, to tam ile pojedzie? 500 osób może? A to jest bardzo bliski wyjazd do Kowna, to jest parę godzin samochodem i mi się wydaje, że to będzie na pewno więcej osób nawet niż na samym stadionie, że na mieście zobaczymy jakiś przemarsz może kibiców, podobnie jak to było w Wilnie. No będzie po prostu wielkie święto kibiców Lecha Poznań i tylko po prostu czekać na ten dwumecz, bo na pewno to się nie zamknie na samym meczu. Możliwe, że będzie jakieś świętowanie na mieście i tak dalej. No i też w ogóle nawiązując do tego loga Żalgirisu Kowno, na początku myślałem,
herbu.
Herbu. Takie anglosaskie, tutaj mam konotacje słowne, przepraszam bardzo, ale myślałem, że to jakaś pomyłka, że pomylili się, wrzucili logo koszykarskie, bo zdarzało się tak, że mylono się, wrzucano, jeżeli klub ma w dwóch dyscyplinach dyscyplinach na przykład występuje, to się zdarzało, że pomylili się, ale tu niestety zanosi się, że się nie pomylili, tak jak powiedziałeś, herb klubu piłkarskiego używa koszykówki, więc no to też o nim coś mówi.
No właśnie, myślę, że temat Żalgiris-Sukowna już wyczerpaliśmy, to jeszcze tylko w kwestii domknięcia tematu Lecha, bo Lech, jak wiemy, w tym tygodniu dopiero wraca do treningów, no to jest po części zrozumiałe, bo żadna inna polska drużyna, no chyba, że liczymy gry wewnętrzne, to Pogoń ma ich pewnie więcej, ale żadna inna drużyna nie rozegrała większej liczby spotkań w minionym sezonie, ale ja bym was pytał o inną kwestię, czy brak transferów w Poznaniu, co o tym sądzicie, o tym takiej biedności na rynku transferowym?
I powiedzieliśmy idealnie w jednym momencie. Jest to dla mnie dość zaskakujące. Mówi się, że Lech ma taką strategię na to okienko transferowe, aby domknąć jakieś takie grube transfery, jakieś takie niesamowite ruchy, ale ja uważam, że najważniejsze dla polskich zespołów jest to, aby przeprowadzić szybko operacje transferowe, aby zespół się zgrał na zgrupowaniu przedsezonowym i żeby to już dobrze wyglądało od samego początku. No, pamiętamy to, co było rok temu w Poznaniu, kiedy oni przystąpili do sezonu nieprzygotowani. Wtedy jeszcze były problemy ze zmianą trenera i trener Van den Brom nie znał w ogóle tej kadry. Również brakowało wtedy transferów na początku. Te operacje piłkarze przychodzili dopiero gdzieś w trakcie sezonu, w sierpniu i tak dalej. To wszystko było opóźnione, no i Lech przez to miał duże problemy latem. I tutaj dla mnie to jest trochę dziwne, że Lech nie wyciągnął wniosków. Oczywiście w Poznaniu mówi się, że właśnie jest taka strategia, aby było tych kilka ruchów, ale żeby to były takie bardzo zaskakujące, duże nazwiska, które automatycznie mogą pomóc, że to nie będą tacy piłkarze, którzy mogą mnie wypalić. No zobaczymy. Ja jestem generalnie dość sceptyczny do tego, co się dzieje w Poznaniu.
Jednym z zawodników łączonych z Lechem jest właśnie piłkarz Bayer Leverkusen Daily Sinkraven, co by pokazało, że to jest dość ciekawy transfer na lewą obronę, gdzie odszedł Pedro Rebocho. Ale Oskar, teraz czas na twoją opinię jeszcze.
Na temat transferu tego zawodnika do Lecha
Poznań. Na temat ogólnie polityki transferowej Lecha Poznań tego lata.
No to szczerze uważam, że to jest za wcześnie, żeby się jeszcze ostatecznie wypowiadać. Jeszcze nawet nie zaczęło się okienko transferowe, więc moim zdaniem będziemy pewnie ten sam case przywoływać w kontekście Pogoni Szczecin, przypuszczam, za chwilę. Więc to jest za wcześnie, nie zaczęło się okienko. Kluby mogą przeprowadzać transfery nawet już w trakcie sezonu później, więc to, że jeszcze nie mają transferów, może, nie wiem, wolą przyjrzeć dokładniej rynkowi, więc na pewno nie jest tak, że Lech Poznań odpuszcza w ogóle transfery. Oni na pewno wiedzą, że muszą walczyć o Mistrzostwo Polski, że chcą się zakwalifikować do Europejskich Pucharów, więc to na pewno nie zostanie bez transferów ten klub. No, choćby ten zawodnik, o którym wspomniałeś. Aczkolwiek to coś też mi mówi, jeżeli zawodnik w Bayer Leverkusen ma być sprzedany do polskiej ligi, to też nie wróżę, że będzie jakiś świetny.
Ja powiem tak, że mówiłeś, że za chwilę będziemy mówili o Pogoni, ta chwila właśnie nadchodzi teraz, czwarty pucharowicz Pogoń Szczecin. Jeszcze nie zna swojego rywala, bo to będzie albo zespół z Irlandii Północnej Linfield, albo Wlaźnia z Albanii. Wiemy, Oskar, że będziesz wybierał na mecz do Szczecina, który będzie na początku sierpnia.
2 sierpnia.
A właśnie, jakie są twoje takie odczucia na temat tego losowania? Bo wydaje się, że Pogoni dopisało szczęście w tym losowaniu.
No, jak najbardziej dopisało. Tam naprawdę można było trafić rywala z takiej półki już, którego zwykle trafiałoby się może w czwartej rundzie eliminacji. Także trafili chyba najlepiej, jak się da. Obaj rywali moim zdaniem są do przejścia. Raczej bym stawiał, że to będzie Linfield z Irlandii Północnej. Jakoś do tej Wlaźni nie mam jakichś przekonania, bo Linfield przynajmniej kojarzę. Grał kiedyś z Legią, no i ten klub się przewija rok po roku w tych eliminacjach europejskich pucharów, a Wlaźnie pierwszy raz słyszę, żeby gdzieś grała w Europie. Także bym stawiał raczej na wyjazd do Irlandii Północnej. No i Pogoń będzie faworytem tego dwóch meczu. Aczkolwiek nie aż takim może turbo przekonującym, jak na przykład Lech w spotkaniu z Żalgirisem Kowno. Raczej Pogoń powinna ten mecz jakoś, nie wiem, może dwoma bramkami dwumecz wygrać. Stawiam, że jakieś, nie wiem, 1-0 może na wyjeździe, 2-1 u siebie mogłoby tak przykładowo być, bo to nie jest jakaś taka turbo różnica klas. Wiadomo, Liga Polska jest o wiele lepsza niż północno-irlandzka, jakby to określić, no ale to dalej jest klub, który no, na pewno nie jest jakimś ogórem kompletnym, mój Olinfield. Także uważam, że Pogoń powinna przejść tą drugą rundę eliminacji, co i tak będzie najlepszym wynikiem w historii klubu, bo oni w trzeciej rundzie nie znaleźli się do tej pory.
No naprawdę, trzeba przyznać, że Pogoń nie miała szczęścia, miała ogromne szczęście, bo no jak patrzyliśmy na tych potencjalnych rywali, to były zespoły typu Klub Bryż, zespół, który przecież wyszedł z grupy Ligi Mistrzów w poprzednim sezonie, no z kompletnie innej półki, naprawdę ogromne szczęście Pogoni Szczecin, no i też duża szansa przed tym zespołem, aby awansować dalej, co się wcześniej przecież w historii nie udawało. No przejście w Lażni i Linfield jest obowiązkiem według mnie dla szczecinian. Wydaje mi się też, że Linfield, że najprawdopodobniej się zmierzą właśnie z Irlandczykami, bo to jest jednak zespół, który przez wiele lat był mistrzem tego kraju, choć w poprzednim sezonie nie udało się zdobyć im tego tytułu. I nie wiem, też jest bardziej znaną marką, ale w sumie tylko na tym bazuje, że kojarzę ten zespół. Piłkarze, którzy grają w zespole w Lażnia, są mi w ogóle nieznani, ale to też jest zespół, który w ostatnich latach grał w fazach eliminacyjnych europejskich pucharów, a w poprzednim sezonie przegrali w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji z rumuńską Uniwersytetą Krajowa, jeszcze sezon wcześniej z cypryjskim El Limassol. Oczywiście no zobaczymy, jakim rywalem zagra Pogoń, ale czy to będzie Wlażnia, czy to będzie Linfield, nie ma według mnie większego znaczenia dla Pogoni. Z jednym, jak i z drugim rywalem muszą sobie poradzić.
Myślę, że już temat europejskich pucharów i występów polskich drużyn omówiliśmy bardzo dogłębnie. To po przerwie muzycznej, jeszcze Oskar.
Tak, chciałem tego sprostować, że to był zespół Chęt, jeśli chodzi o kogo mogła Pogoń trafić, a nie Klub Bryż.
Faktycznie.
Właśnie tak się zaczęliśmy zastanawiać z Oskarem, czy to właśnie był Gent czy Bryż, ale po przerwie będziemy się zastanawiać nad największymi zaskoczeniami i rozczarowaniami minionego sezonu.
Słodka jak truskawki latem, a trzyma w łapie tylko kubek słonych łez. Skromna jak pole fiołkowe i to w ponury dzień. Ej, chyba dzwoni kurier, tylko szkoda, że tym razem kwiaty wylądują w kuble. Dobrze wiem, co pani czuje, wiem, co pani czuje i chyba to rozumiem. Dzisiaj zostaję w domu, bo chcę pisać jeszcze parę zdań. Dzisiaj zostałem w domu, ale list mam. Okej. Cwana jak lis wie o wszystkim, zostało słuchać jak się drze. Potem jak niedźwiedź śpi z 10 godzin i to całkiem twardym snem. Na samym dole zostałem ja i mój posępny cień. Odgrywam rolę, lecz nie nadaję się do takich scen. Dzisiaj zostaję w domu, bo chcę pisać jeszcze parę zdań. Dzisiaj zostałem w domu, ale list mam. Dzisiaj zostaję w domu, bo chcę pisać jeszcze parę zdań. Dzisiaj zostałem w domu, ale list mam.
Teraz czas na takie wyróżnienia krótkiej piłki, redaktorów krótkiej piłki za miniony sezon w kwestii najlepszych drużyn. Będziemy wybierali w trzech kategoriach: najlepsza drużyna, piłkarz oraz trener. I zaczniemy, myślę, od wyróżnienia może najlepszej drużyny w Polsce. Kogo byście panowie wyróżnili za ten sezon? I tutaj zaznaczenie właśnie, pomijamy Rakowa Częstochowa, no bo mistrz Polski i zbyt oczywisty kandydat.
No to ja może takie największe pozytywne zaskoczenie, nie wiem czy o to ci dokładnie chodziło, ale ja wybiorę, mam w sumie dwie kandydatury, ale wybiorę jedną, to jest Puszczanie Połomice, bo to co oni zrobili w poprzednim sezonie było czymś niewiarygodnym, zespół z Niepołomic wraca do Ekstraklasy, niesamowite wydarzenie, święto. W ogóle to jest niesamowite, że Wisła Kraków nie będzie grać w Ekstraklasie, a Puszczanie Połomice, przecież dużo skromniejszy klub z dużo mniejszą bazą kibiców w Małopolsce, będzie występować w Ekstraklasie. Niesamowite ode mnie słowa uznania dla trenera Tułacza za to, co on zrobił z Puszczą Niepołomice na przestrzeni tych kilku lat, kiedy się tam znajduje. No zobaczymy, jak Puszcza sobie poradzi w przyszłym sezonie Ekstraklasy. Oczywiście wyzwanie w najwyższej klasie rozgrywkowej będzie zdecydowanie większe. Też jestem bardzo ciekawy, jak rozwiąże się sprawa ze stadionem. Wiemy, że Puszcza zacznie sezon Ekstraklasy na stadionie Krakowi przy ulicy Kałuży, ale mówi się, że już w październiku mają się przenieść na swój obiekt, który zostanie dostosowany do regulaminu Ekstraklasy. Bardzo bym chciał zobaczyć Ekstraklasę w Niepołomicach, życzę temu klubowi wszystkiego najlepszego, choć zdaję sobie sprawę, że o utrzymanie w Ekstraklasie będzie dla nich bardzo trudno.
No to ja mam takie nieoczywiste typy na plusy polskich drużyn, bo mógłbym wskazać oczywiście po prostu Pogoń Szczecin, że fajny projekt i tak dalej, ale to byłoby za proste. Mam propozycję Korona Kielce albo Warta Poznań. Uważam, że może od Korony zacznę. Uważam, że to, co zrobił Kamil Kuzera po przyjściu do Korony, w ogóle nie spodziewałem się, że ten zespół się utrzyma w Ekstraklasie. Był moim zdaniem jeden z głównych faworytów do spadku, zwłaszcza to się działo na początku sezonu. I on zrobił z tego drużyny naprawdę takiego solidnego, ligowego średniaka. Jeżeli teraz w ogóle nie typuję ich do spadku w przyszłym sezonie, moim zdaniem skończą w środku tabeli. Naprawdę buduje tam jakieś solidne fundamenty, bo od czegoś trzeba zaczynać. Więc naprawdę pozytywnie mnie zaskoczył. No i w zasadzie na tej samej zasadzie Dawid Szulczek z Wartą Poznań. Drużyna naprawdę budowana solidnie, mądrze, od naprawdę niczego praktycznie. Wszyscy typowali Wartę, że po awansie do Ekstraklasy zaraz szybki spadek, do pierwszej ligi powrót. I na początku co robił Piotr Tworek, potem Dawid Szulczek, naprawdę to jest solidne budowanie drużyny, która ma na lata znaleźć się w najwyższej klasie rozgrywkowej. To nie, można powiedzieć przeciwieństwo drużyny, którą za chwilę wymienię w kontekście minusu, to jest budowanie solidnych podstaw, jeszcze raz powtórzę, mądrze, na spokojnie, nie zwalniamy trenerów na wrażenie co 3 miesiące, tylko dajemy czas na zbudowanie solidnych podstaw drużyn.
Ja w kwestii drużyny na plus wyróżnię zwłaszcza za rundę wiosenną, gdzie byli jedną z najlepszych, jeżeli nawet nie najlepszą drużyną na wiosnę, Piasta Gliwice, no bo zespół, który rundę jesienną kończył na pozycji spadkowej, a na wiosnę wszedł do czołowej piątki ligi, naprawdę zasługuje na docenienia. A w kwestii piłkarzy, bo teraz już przejdźmy do drugiej kategorii polskiego piłkarza i tutaj ja wyróżnię przede wszystkim, dla mnie najbardziej na plus jest Kamil Grosicki. Bez Kamila Grosickiego Pogoń Szczecin nie byłaby w tym miejscu, w którym jest i apeluję do włodarzy Pogoni, sprowadźcie Grosickiemu jeszcze lepszych zawodników, bo ten zawodnik zasługuje na Mistrzostwo Polski w Szczecinie.
Mając na myśli kategorię polski piłkarz, mówisz o w ogóle polskich zawodnikach, którzy występują też w ligach zagranicznych, no bo wiesz.
Polskie ligi ogólnie.
Polskie ligi.
No właśnie, czy chodzi o polskie zawodników ligi występujących? Okej, no to trudne pytanie. No Kamil Grosicki miał fantastyczny sezon za sobą. To ja bym wyróżnił, to nie będzie jakiś odkrywczy wybór, ale Josue, no bo no to był piłkarz, który prowadził Legię na zupełnie inny poziom. Bez niego Legia była według mnie zespołem 3 razy gorszy. Widać, jak ogromny wpływ ma Josue na Legię, jaki to jest również zawodnik związany z tym klubem. A przecież mówimy o Portugalczyku, który wcześniej grał też w uznanych europejskich klubach. Bardzo się zżył, jest bardzo szanowany i lubiany przez kibiców Legii. Również to, że udało się z nim przedłużyć kontrakt, jest bardzo znaczące. No i to jest piłkarz, który miał kapitalny poprzedni sezon. Jego podanie, jego przegląd pola. Mam wrażenie, że to jest zawodnik pokroju Vadisa, Gigi Ofoe, który naprawdę przerasta naszą ligę pod względem umiejętności. Pan piłkarz, to na pewno można powiedzieć o Josue.
No ja również, zarówno twoje nazwisko, jak i Damiana to były moje top 2. No trudno się zdziwić, ale tutaj wszyscy będziemy tak samo typować. Ja jednak przychylę się do typu Damiana, uważam, że Josue najlepszym polskich lig zawodnikiem. Chociaż ostatnio czytałem taki artykuł, że Josue mógł grać w reprezentacji Polski, także śmieszne, takie prześmiewcze trochę to było. Na Polsacie Sport bodajże. Ale no Josue, tak jak Damian powiedział, to jest zawodnik, który podobnie Grusiński w Pogoni, tak Josue w Legii, absolutnie podwyższa poziom całego zespołu, który nie tylko świetnie gra, ale pozaboiskowo też ma wpływ na zwłaszcza tych młodych zawodników. I uważam, że zatrzymanie Josue na ten sezon to jest gwarancja tego, że Legia prawdopodobnie wygra Mistrzostwo Polski, bo gdyby odszedł, no to mogłoby znowu być ten sam problem, że Legia szuka na siłę jakichś wzmocnień, a największy jej plus został w Warszawie, więc Legia będzie kroczyć po Mistrzostwo Polski dzięki temu.
Bo musimy, czas nas goni, więc musimy teraz, proszę was już o konkretne typy, konkretne nazwiska. Trener sezonu w polskich ligach, ty wyróżniłeś już wcześniej Tomasza Tułacza, ja powiem Jarosław Skrobacz, bo awans z Ruchem to też jest ważna i piękna sprawa.
Ja jeszcze dorzucę Gonzalo Feje od siebie. Kontrowersyjnie, ale ta przygoda z Motorem Lublin, to co oni wyprawiali w barażach, było coś niesamowitego. W ogóle to, że oni weszli do tych barażów po golu w 90 minucie z Polonią Warszawa, potem wyrównanie w 96 minucie w meczu z Kotwicą Kołobrzeg, awans po dogrywce, potem awans po rzutach karnych ze Stomilem Olsztyn. Wyróżniam Gonzalo Feje i Motor Lublin za tę końcówkę sezonu, za niesamowity charakter, choć ja wciąż uważam, że Portugalczyk nie poniósł kary, którą powinien ponieść, ale sportowo naprawdę trzeba pochwalić to, co się wydarzyło, w szczególności w końcówce sezonu w Lublinie.
Okej, okay, wy panowie tak niższe ligi i tak dalej, to ja wrócę jednak do Ekstraklasy Polskiej. Ja typuję na trenera Polski sezonu Kostę Runiaricia. Uważam, że zrobił wiele z Legią, więcej niż się spodziewano po nim. W pierwszym sezonie wicemistrzostwo i Puchar Polski to jest naprawdę duży sukces. Jak na, powiedzmy, na początku sezonu, co się wydawało, to może, że będzie jakiś podium. Na pewno nikt nie typował już Pucharu w pierwszym sezonie. No a teraz buduje ekipę po prostu na walkę o dublet, przynajmniej w Polski, Puchar Polski i mistrzostwo. Także trener Kosta przyszedł ze Szczecina, od razu wpasowało się idealnie w nurty warszawskiej Legii.
Teraz szybkie pytanie, szybka odpowiedź. Ligi zagraniczne, drużyna sezonu dla mnie Napoli.
Oj, to trudny wybór. No, dla mnie Manchester City, no zdecydowanie. Nie jest to trudny wybór. No, potrójna korona, drugi raz Pep Guardiola to zrobił, więc no Manchester City dla mnie absolutnie europejska drużyna tego sezonu.
Okej, okay, ja poszedłem trochę inną drogą, ja dałem Newcastle. Moim zdaniem Newcastle, dlatego że no i spodziewałem się, że już będzie tak szybko ten transformacja, że będą w Lidze Mistrzów. To powiedziałem, że może siódme miejsce, jakimś czwartym, a tu już jest Liga Mistrzów, naprawdę świetna robota Ediego Howe'a i całej drużyny.
Piłkarz?
Damian, może ty pierwszyś?
Piłkarz? Rodri, znakomita końcówka sezonu, gwiazda reprezentacji Hiszpanii, gwiazda Manchesteru City, Hiszpan, wybitny sezon. Może to nie jest takie nazwisko, które pierwsze się rzuca, ale zawodnik fantastyczny.
Okej, to ja dam Erlinga Haalanda.
Ja daję Wiktora Osimhena i zostajemy jeszcze tylko trener, ja daję Ediego Howe'a.
Okej.
Okay. No to ja Pepa Guardiola, idąc tym szlakiem.
Ja dałem Pepa Guardiola.
No i po przerwie muzycznej, ostatniej przerwie muzycznej, omówimy jeszcze rozczarowania minionego sezonu. Be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had. And
knows what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
To teraz czas na pokrótce omówienie największych rozczarowań, największych minusów w kwestii lig polskich i zagranicznych ostatniego sezonu. Drużyna polska, która was, panowie, najbardziej rozczarowała w ostatnim sezonie.
Lechia Gdańsk, spadek, który nie miał się prawa wydarzyć przed sezonem. Myślę, że jasny i oczywisty typ w naszym uniwersum polskim piłkarskim.
Ja również typuję Lechia Gdańsk. Tak, dosłownie to samo, co Damian powiedział.
Lechia Gdańsk przychodzi do następnego etapu.
Do pierwszej ligi.
też się zgadzam z tym. A w kwestii drużyny zagranicznej?
No to ja dałem Chelsea.
Ja Hertha Berlin, miał być Big City Club, a jest Big City Flop.
Ja dałem Leicester City, bo zespół, który 6 lat temu wygrał mistrza Anglii, a teraz spada z ligi, to też trochę nieciekawa historia. Piłkarz. No i taki piłkarz z polskiej ligi, który was rozczarował w ostatnim sezonie.
Piłkarz z polskiej ligi.
Joel Abuchana. Nie miałem pomysłu, musiałem coś wymyślić.
Nie jestem przygotowany na to, nie wiem. Jaki ty masz typ, Kacper? Piłkarz, który musiałbym prześledzić kadry, nie jestem tak
przygotowany.
Trzeba popatrzeć, mnie trochę właśnie pozawodzili zawodnicy właśnie z drużyn spadkowych przede wszystkim. Wisła Płock, Lechia Gdańsk, jakby tutaj właśnie szukać. Więcej się spodziewałem trochę Polika i Durmuszu na przykład, przykładowo. Trochę mnie zawiódł też, zwłaszcza w rundzie wiosennej, Rafał Wolski. W kwestii pierwszej ligi na przykład można patrzeć Omran Hajdary, Farsy Gdynia, też spora zapaść. No generalnie paru by się znalazło, ale tak też ten, że pierwszym do głowy to mogą nie przechodzić tak od razu.
No to ja dam, już tak ostatecznie niech będzie właśnie Henrik Kastegren jednak ten gościu, to jest jakiś mem, ale razem w sumie Abuhanna no też tak. Może być, no cały skład Lechii Gdańsk niech będzie, okej? Okay? Jest tam kadra 20 iluś osobowa, po prostu wszystkich, bo wszyscy po prostu się prezentowali fatalnie, więc ja wybieram wszystkich piłkarzy Lechii Gdańsk.
To teraz zagraniczny piłkarz. Z lig zagranicznych. To tutaj myślę już może być prościej niż w przypadku...
Weź ty zacznij, bo ja mam pomysł.
Ekstraklasy. No szczerze myślę, że jak w przypadku Polski wymienialiśmy piłkarz Lechii Gdańsk, to możemy wymieniać piłkarzy Chelsea. I no dla tak. mnie na przykład Raheem Sterling. To jest taki bardzo słaby sezon w jego wykonaniu. Trochę też się więcej spodziewałem mimo wszystko po tym przejściu do Chelsea od Michaela Mudryka, ale to było tylko pół roku, więc dlatego też nie wymieniam jego w pierwszym rzędzie. Wilfried Zaha też tak trochę w pewnych momentach znikał w tym sezonie, ale na pewno nie największe rozczarowanie sezonu.
No dobrze, to ja się przychylam do Raheema Sterlinga, bo się stuprocentowo zgadzam, że ten zawodnik miał być topem, a wyszedł flopem.
To ja dam Neymara, może to jest taki niepopularny wybór, ale mam wrażenie, że ten jego związek z PSG już jest swoje, tam taka atmosfera toksyczna jest, okropna i w sumie jedni w ogóle siebie ignorują i no jednak ten Neymar niech będzie, no bo tak naprawdę trzeba podsumować jego cały czas w PSG, on jest naprawdę dość niezadowalający. Miał odejść cienia Messiego, potem przyprowadzili mu Messiego do Paryża. Też wieczne problemy z kontuzjami. W dodatku nieudany turniej Mistrzostw Świata z Brazylią, kiedy no znowu nie poprowadził nawet do strefy medalowej Canarinhos. Więc no ja dam Neymara, ale oczywiście jest wiele różnych kandydatur, wiele różnych piłkarzy, których można by dać. Też myślę, że cała kadra Chelsea, co też jest, jak w przypadku Lechii Gdańsk, dość takie kompromisowe rozwiązanie. Tak.
No to tylko jeszcze tyle sezonu Ligi Polskiej. Ja myślę, że jak wam powiem put the ball in, to myślę, że sami będziecie już wiedzieć, o kogo chodzi. Dawid Badia.
Tak samo mam. Dawid Badia, trener mem po prostu.
Nie no, wybór Dawida Badii jest tak absurdalny. To mi się nie mieści w głowie. Wzięli gościa z jakiegoś Chlorakasu z Cypru, ze średnią w Cyprze 0, tam nie wiem, więcej miał niż 0,15, no ale w Lechii przegrał 5 najistotniejszych meczów z rzędu, w tym to były, nie wiem, jakieś mecze jak z Rakowem 0,5, więc no wybór mem, konferencje były memowe, no i myślę, że będziemy już na zawsze pamiętać jego krótki, ale jednak dość kolorowy czas, kiedy był w Gdańsku. Przedziwny wybór, przedziwna historia związana z tym Hiszpanem w Gdańsku.
I zamykając, trener zagraniczny z zagranicznych lig, ja mam dwóch kandydatów, Brendan Rodgers i Jurgen Klopp.
Ja dałem Graham Potter.
Ja też chciałem Grahama Pottera, no bo jednak trochę nas zawiódł w tym Chelsea, choć też trzeba pamiętać, że no, trudne warunki miał w Chelsea, ale się więcej na pewno spodziewaliśmy po Potterze.
To teraz już możemy pokrótce podsumować całość, panowie. Po 25 sekund każdy z was ma na koniec sezonu na wypowiedź.
Dobra, to ja dziękuję za to, że uczestniczyłem w tym znakomitym, niezmiernie znakomitym projekcie Krótka Piłka. To była prawdziwa przyjemność z wami, również z Kubą, z Tyborem oraz z Filipem, których z nami nie ma, ale którzy również tworzyli w tym sezonie tą audycję. To była, ja jeszcze raz podkreślam, zaznaczam uważnie, niezmierna przyjemność z wami rozmawiać i debatować o piłkarskich wydarzeniach. To było super przeżycie i dziękuję wam za to.
Mi również też bardzo było miło tutaj przychodzić.
Niezmiernie.
Niezmiernie miło przychodzić do studia, rozmawiać o piłce nożnej. Dzięki również realizatorowi Karolowi, wam wszystkim, chłopaki.
Ja też dziękuję realizatorowi.
Filipowi, Kubie, wszystkim. Pozdrawiam w ogóle te wszystkich. No i zobaczymy, czy do zobaczenia. Nic nie obiecujemy. Podsumujemy ten sezon. Dzięki za ten sezon jeszcze raz i no bardzo mi było miło z nami gadać.
To było naprawdę też od siebie, powiem, wspaniały sezon i móc przychodzić co poniedziałek z wami dyskutować, też z Filipem, z Kubą. To była niezmiernie fajna, atrakcyjna przygoda. Też, Karol, wielkie podziękowania dla ciebie za ten cały sezon. Nie obiecujemy nic, czy wrócimy po wakacjach, czy nie, ale dziękujemy serdecznie.
Krótka piłka.